Kierowcy będą z pewnością wiedzieli, o czym mówię, kiedy powiem o wspomaganiu układu kierowniczego w samochodzie. Jakie to dobrodziejstwo, że wymyślili coś takiego, że nie trzeba siłą skręcać tego naszego samochodu, tylko prawie jednym paluszkiem można sobie kręcić kierownicą nawet na postoju. Bez wspomagania bardzo trudno się prowadzi samochód. O ile jeszcze mały samochodzik osobowy można prowadzić, to kierować dużym samochodem bez wspomagania, jest rzeczą nie tylko trudną, ale też uciążliwą, a nawet niebezpieczną, ponieważ to trzeba niezwykłej siły, żeby móc tak prowadzić samochód. I o tym, czy dany samochód ma wspomaganie, czy nie ma, decyduje producent jeszcze tam w fabryce. I to jest przesądzone, zanim samochód opuści fabrykę. Owszem, najmniejsze samochody można jeszcze spotkać bez układu wspomagania, ale jeżeli się chce i taki mały samochodzik mieć ze wspomaganiem, to trzeba zapłacić parę tysięcy i również najmniejsze mają wtedy wspomaganie. Kiedy nam się popsuje wspomaganie w samochodzie, to jest poważny problem. To już nie ma tego komfortu w kierowaniu, to wtedy czujemy, że coś jest nie tak. Nie jest to już przyjemne. Tak patrzę po niektórych z was, że chyba mi się święto pomyliło, dzisiaj dzień samochodu. Nie pomyliło mi się święto, absolutnie. Ale chciałbym was od tej strony dzisiaj zahaczyć, żebyśmy pomyśleli o jednej bardzo ważnej sprawie dotyczącej życia chrześcijańskiego. A przeczytamy jeden werset z Dziejów Apostolskich z 9 rozdziału, 31 werset. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Właśnie o tym wspomaganiu Ducha Świętego będzie dzisiaj mowa. Chciałem faktycznie zadać pytanie, czy masz wspomaganie? Czy jesteś takim pojazdem ze wspomaganiem, czy bez wspomagania? Kiedy czytamy Słowo Boże, to natrafiamy oczywiście na historię narodu izraelskiego, narodu wybranego po to, aby pośród wszystkich innych narodów pokazać, jakim to dobrodziejstwem, jaką łaską jest to, że Bóg wspomaga jakiś naród. Izrael miał się odróżniać od wszystkich narodów przez to, że na co dzień była obecność Boża pośród nich, że Bóg załatwiał ich problemy, leczył ich choroby, prowadził za nich wojny, zaopatrywał ich, pouczał, jaką drogą mają iść. Bóg miał być ich jedyną, wyłącznym Bogiem. Oni mieli być Jego wyłączną własnością. W 5 Mojżeszowej, 33 rozdziale, 29 wersecie czytamy: Błogo Ci, Izraelu, któż jest jak Ty, lud wspomagany przez Pana, tarczą pomocy Twojej. On też jest mieczem chwały Twojej. I schlebiać Ci będą wrogowie Twoi, a Ty będziesz kroczył po ich wzgórzach. Któż jest jak Ty, lud wspomagany przez Pana? Oto pragnienie Boże w odniesieniu do tego narodu. Oto zamiar Boży, zamysł Jego, aby ten naród szczególnie wspierać i prowadzić. I zawsze wtedy, kiedy Izraelici tracili kontakt z Bogiem, tracili więź z Bogiem, wtedy odczuwali to bardzo dotkliwie, że źle się w ich życiu dzieje, bo brakowało im wspomagania Bożego. W psalmie 30, w wersecie 11 czytamy modlitwę: wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim wspomożycielem. Jak to źle dla poszczególnego Żyda, dla całego narodu, kiedy Bóg odsuwał się, kiedy Bóg zabierał swoją wspomagającą rękę. Słowo Boże przecież uczy nas, że Pan nie wspomaga wszystkich, tylko wspomaga, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Tak jest powiedziane w psalmie 37, 23 wersecie. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Nie każdy człowiek może korzystać ze wspomożenia Bożego. Stąd też Dawid, kiedy zgrzeszył, modlił się, błagał Boga o to, żeby nie odbierał mu, jak dzisiaj śpiewaliśmy, swego Ducha Świętego. Błagał, bo wiedział, że jeśli Duch Święty odejdzie od niego, to ani jego osobiste życie, ani jego panowanie, królowanie nad Izraelem nie będzie już takie same. Będzie po prostu mizerne, będzie złe, faktycznie skończy się jakimś wielkim fiaskiem, niepowodzeniem. Dlatego wołał: nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Wiemy też z historii, że Izrael doszedł jako naród do tego, że Bóg odsunął się na wiele wieków i nie wspomagał już tego narodu. I naród został rozproszony, dostał się do niewoli. Pan nie przemawiał przez proroków. Ale u kresu dni, jak czytamy w Słowie Bożym, znowu przyszedł do Izraela w osobie Jezusa Chrystusa. I nie można było niczego zacząć tak od całego narodu, więc Syn Boży wybrał 12 i powołał ich, aby na co dzień stać się ich takim właśnie wspomożycielem, pocieszycielem. Chcielibyśmy to zauważyć, że ci apostołowie, zanim stali się uczniami Pana, zanim On ich powołał, byli zwykłymi ludźmi, zajmującymi się zwykłymi czynnościami. Ludzie nieuczeni i prości, jak jest powiedziane w Słowie Bożym. To były trudne czasy, politycznie trudne czasy, okupacja rzymska. Wielu z nich żyło w ubóstwie. Niektórzy spotykali się z niechęcią ze strony swojego otoczenia z racji wykonywanego zawodu, jak na przykład Mateusz, celnik. Nie było im lekko żyć. Faktycznie też to, kim byli, już było określone aż do końca ich życia. W tamtejszych czasach i według tamtejszych zwyczajów los tych mężczyzn był już przesądzony, bowiem w Izraelu tak naprawdę około 13 roku życia młodzi mężczyźni kończyli edukację, jeśli nie mieli być doktorami prawa, zakonu, nie mieli się uczyć, studiować u nóg jakiegoś rabina. Ale to też nie od nich wszystko zależało, tylko w tej tak zwanej jakby po naszemu szkole podstawowej nauczyciel określał, czy ten młody człowiek się nadaje do tego, żeby go wziąć do Jerozolimy, do jakiegoś rabina, żeby się kształcił dalej, czy też już powinien zakończyć, nauczył się Tory, umie czytać i powinien już się zająć jakąś zwykłą robotą. I jeżeli ktoś po 13 roku życia dalej nie szedł i nie uczył się, to znaczyło koniec, już jest koniec. Jego los jest określony, albo jest cieślą, albo jest rybakiem, albo jest jakimś tam rolnikiem i tak dalej. I już nie było perspektyw, nie można było się wybić, mając lat 30 czy 40, sobie zmienić wszystko, pójść i się uczyć. Nie było takiej możliwości, praktycznie, życiowo nie było. Tutaj chciałbym pokazać dzisiaj znowu wzór Pana Jezusa, który w wieku 30 lat, kiedy przyszła chwila powołania, żeby rozpoczął publiczną działalność, poszedł tam nad Jordan, został ochrzczony, zstąpił na niego Duch Święty i w takim wieku rozpoczął działalność, oczywiście wiemy, czym się wyróżniał i jaka była jego misja, ale Chciałbym przy tym powiedzieć, że i ty, ponieważ mamy ten wzór Jezusa i moc Ducha Świętego, i ty nie musisz pozostać do śmierci tym, kim jesteś. Nawet jeśli masz 30 lat albo 50 lat, to nie jest za późno, kiedy stąpi na ciebie Duch Święty, kiedy oddasz się w ręce Chrystusa, kiedy dasz Mu się naprawdę poprowadzić, to On zmieni twoje życie, zmieni jakość twojego życia. I wracamy teraz do tych uczniów. To byli już dorośli mężczyźni, a Jezus tak w tak niekonwencjonalny sposób dokonał naboru swoich uczniów. Nie wybierał ich wśród małych chłopców, tylko przeszedł i zobaczył tych przy pracy, tamtych przy pracy. Nie gdzieś pod kioskiem z piwem leżących, nie mamy co robić, może byśmy poszli za tobą, ale ludzi zaangażowanych, pracowitych, powołał ich, a oni zostawili wszystko i poszli za nim. I ich życie się całkowicie zmieniło. Jezus, powołując ich, stał się dla nich tym właśnie wspomaganiem, wspomożycielem. Oni wiedzieli, że bez tego Jezusa są nikim. Oni bez Niego by musieli znowu wrócić, jeśli by jeszcze mogli wrócić do swojego zajęcia i to wszystko. Żaden rabin w Jerozolimie by ich nie uznał, nie przyjąłby ich do szkoły. Powiedział, oni by powiedzieli, mamy pierwszy semestr zaliczony u rabiego Jezusa i teraz przyjmijcie nas do... powiedzieć, człowieku, zapomnij. 13 lat, u ciebie już się wszystko skończyło, idź stąd. Oni wiedzieli, że bez Jezusa nie mogli nic mieć, niczego osiągnąć. A oto ten Jezus tak zmieniał ich przyszłość, perspektywę ich życia. Do Piotra powiedział, pójdź za mną, a uczynię cię rybakiem ludzi. Od tej pory ludzi łowić będziesz. Co to, jakiej jakości była ta obietnica? Jak miało zmienić całe ich życie? I Jezus stał się dla nich wszystkim. Doradcą, przyjacielem, wspomożycielem, nauczycielem, mistrzem całego ich życia. Ale czas misji Pana Jezusa dobiegał końca. Jezus nie miał pozostać na ziemi fizycznie przez całe życie. Kiedy przyszedł właściwy czas, to trwało, ta Jego misja trwała mniej więcej 3 lata, miał złożyć swoje życie w ofierze i odejść z tego świata. I właśnie gdy się zbliżała ta chwila, Pan Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, żeby się nie martwili, żeby się nie smucili, że to, co On dzisiaj robi w stosunku do nich, nie zostanie przerwane. Oni nie zostaną pozbawieni tego kierownictwa, obecności Bożej w ich życiu. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 16 wersecie czytamy, ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Słuchajcie, to tutaj właśnie Pan objawił, że to samo, co On robił w stosunku do uczniów, po Jego odejściu z tego świata, czynić będzie Duch Święty. Innego pocieszyciela, to nie w sensie, że to będzie zupełnie ktoś innej kategorii, ale inny w znaczeniu jakby kolejny, ale tej samej kategorii. Jakby tylko, że chodziło tylko o to, że tak jak On prowadzi swoich uczniów, wspomaga, tak Duch Święty będzie to samo robił, kiedy przyjdzie, kiedy zostanie posłany od Ojca. I Słowo Boże wyraźnie nam pokazuje taki termin bezwzględnego wprowadzenia tego nowum, tego innego pocieszyciela. To był Dzień Zielonych Świąt. Pan Jezus tłumaczył swoim uczniom, że jak On odejdzie, absolutnie nie wolno im zacząć działać, jakby wyjeżdżać z garażu, mówiąc przykładem, obrazem samochodowym, tylko czekać, aż zostaną wyposażeni we wspomaganie. Bez tego wspomagania nie mają w ogóle wyruszać. I od tego czasu normą, Bożą normą dla prawdziwego chrześcijanina stało się to, że ma być napełniony Duchem Świętym. Nie ma pojęcia chrześcijanina bez Ducha Świętego. Można oczywiście sobie, wiecie, postawić przy drodze taką makietę i napisać policja, ale czy to jest policja naprawdę? Prawie robi wielką różnicę. Mówi, prawie jak radar, ale to nie jest tam radar. To nie jest policja. Można sobie napisać chrześcijanin, ale bez Ducha Świętego nie ma chrześcijanina. Nie ma czegoś takiego. Słowo Boże wyraźnie mówi, że ta obietnica Ducha odnosi się, tak mówił apostoł Piotr do Żydów, którzy się zbiegli w Dzień Zielonych Świąt, że ona się odnosi do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Więc norma została wprowadzona, nowa norma, że wszyscy prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa, czyli chrześcijanie, mają być napełnieni Duchem Świętym. Tam, gdzie mamy etykietkę chrześcijański albo chrześcijańska, a nie ma wspomagania Ducha Świętego, to znaczy, że nie jest to markowe chrześcijaństwo, że ono nie ma pieczęci Bożej, pieczęci Ducha Świętego. To jest podróba, to jest coś w świecie z Tajwanu, a nie jest to prawdziwe markowe chrześcijaństwo. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale 9 wersecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To znaczy, że ci, których nie prowadzi, których nie wspomaga, nie są dziećmi Bożymi. Czy to jest jasne, bracia i siostry? Wybaczcie, może to brzmi dla niektórych jak zajęcia szkółki niedzielnej, ale potrzebujemy te prawdy wciąż na nowo sobie wyraźnie przypominać. Bóg posłał Ducha Świętego nie po to, żeby dostarczyć uczniom zebranym w Wieczerniku trochę atrakcji, bo się tam już 10 dni biedactwa modlili i było już im trochę nic się nie działo i Bóg tak postanowił, a dam im trochę trochę adrenalinki, trochę przeżyć i poślę im coś, czego nie znają. Nie po to. Bóg posłał, obiecywał i spełnił obietnicę, posłał Ducha, aby wspomagać chrześcijanina w praktykowaniu wiary w Jezusa Chrystusa. Bez pomocy Ducha Świętego nie ma tak naprawdę praktykowania wiary. Można być religijny, można różne rzeczy robić, ale to nie jest chrześcijaństwo. Bez Ducha Świętego nie ma chrześcijaństwa. I chciałbyśmy przez chwilę, wracając do naszego tekstu z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich, porozmawiali o tym, w jakim sensie, w jakim zakresie następuje to wspomaganie Kościoła przez Ducha Świętego. Czytamy tutaj, że ten wczesny Kościół, faktycznie zbór, jerozolimski zbór, wraz z rozprzestrzeniającymi się społecznościami wokoło, był po pierwsze jakby w trakcie intensywnej budowy. Budował się. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Bożej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. A więc w tym pierwszym zborze po pierwsze występowało coś takiego jak budowanie, jak wzajemne budowanie. Budowanie duchowe oczywiście, nie że zaraz kaplicę budowali, że zaraz pomyśleli, ot, tak na stylu jest, musimy kaplicę wybudować, bo to jest najważniejsze. Dopiero gdzieś od III wieku zaczęli stawiać budynki kościelne. Wcześniej chrześcijanie czekali w każdej chwili na powtórne przyjście i im do głowy nie przychodziło, żeby tam budynki budować. To nam się dzisiaj na tyle zmieniła realność życia, że no, budynek potrzebny bez budynku się nie da, prawie że się nie da. A oni szukali miejsc, w różnych miejscach się zgromadzali, w świątyni się zgromadzali, wielbili Boga i czekali na przyjście Jezusa. Budowali się, przede wszystkim budowali swoje życie nawzajem. Budowali się duchowo, żeby być mocni w Panu, umacniać się w Jego mocy. Po drugie, żyli w bojaźni Bożej. To bardzo wielka sprawa w życiu chrześcijan, żyć w bojaźni Bożej. Nie w strachu przed Bogiem, bo przecież mamy Jego miłosierdzie, przebaczenie, wielką łaskę, ale w takim respekcie przed Nim, z drżeniem serca, sprawując swoje zbawienie, z przejęciem, robiąc wszystko, co robimy, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Każda czynność ma charakter bardzo podniosły. I wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. I zachętą Ducha Świętego był mnożony, jakby dosłownie z języka greckiego można byłoby przetłumaczyć. W czym ma to zastosowanie, to wspomaganie tego pierwszego Kościoła, a co ma się rozumieć także każdego zboru, który wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa. Powróćmy znowu do samochodu na chwilę. Mamy w naszym zborze busa, który jest prostym samochodem 10-letnim. I ten prosty samochód ma 3 rodzaje wspomagania. Ma wspomaganie układu kierowniczego, wspomaganie układu hamulcowego i ma też turbo doładowanie. To znaczy wspomaganie pracy, żeby mógł efektywnie, no i czasem szybko bardzo jechać, jak trzeba. I chciałbym, byśmy, korzystając z takiego przykładu, bardzo prozaicznego przykładu, pomyśleli o nas jako o społeczności Kościoła. Byśmy pomyśleli o sobie jako pojedynczym chrześcijaninie. W czym potrzebujemy wspomagania? Weźmy po pierwsze sprawę kierowania. Kierowania naszym życiem, kierowania życiem całego naszego zboru. Wiemy z doświadczenia, że zmiana kierunku życia to jest wielka rzecz, bardzo ważna rzecz. Skierować swoje życie we właściwą stronę to nie jest taka łatwa sztuka. Iluż ludzi chciało być kimś, a zostali nikim. Iluż ludzi chciało naprawić swoje życie, obiecywali najpierw mamie i tacie, potem nauczycielom, obiecywali panu policjantowi, obiecywali tam różnym ośrodkom resocjalizacyjnym i tak dalej, że się zmienią i guzik z tego wyszło. I się nie zmienili. Nie byli w stanie skierować swojego życia. Płakali łzami, jak to by powiedział ktoś, a nie byli w stanie skierować swojego życia we właściwym kierunku. Postanowienia, wysiłki, żeby porzucić jakiś nauk, żeby już tego nie robić, żeby zacząć tamto robić, żeby wreszcie zacząć się uczyć, albo żeby wreszcie zacząć pracować, nijak jakoś się nie wychodzi. Żeby wreszcie zacząć w zgodzie żyć z całym otoczeniem, nijak nie wychodzi. Człowiek się wysila, a skutek marny. Chce jechać tu, a jedzie tam. Nie jest w stanie skierować swojego życia. Powinien stawać się pracowity, a robi się coraz bardziej leniwy. Powinien być wstrzemięźliwy, a już nie może, jak coś smacznego zobaczy, to się obżera do granic możliwości i opija się. Powinien tam nie iść, a znowu gdzieś tam polas. No tak wygląda życie. Nie czynię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Czytamy w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Tak to jest z ludzkim życiem. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? I właśnie w tym miejscu przychodzi Duch Święty jako wspomożyciel. Jeżeli tylko to rozumiemy i zaczynamy modlić się i prosić Pana, to przychodzi Duch Święty. Zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Czytamy w Rzymian 8:2. To właśnie ten cud następuje, że to, czego nie mogłem zrobić, co było nieosiągalne, co wielokrotnie starałem się zrobić bez wspomagania, nie wyszło mi. Kiedy wspomógł mnie Duch Święty, kiedy napełnił mnie Duch Święty, to się stało możliwe. Bez wysiłku, bez trudu, od razu przestało mi się chcieć to robić. Poczułem wstręt do tego grzechu, zmieniłem moje życie. Jak mi się nie chciało pracować jak psu, to teraz rozglądam się, co mógłbym zrobić, co tylko mógłbym zrobić. Jest tu coś, bracia i siostry, do zrobienia? Ja chętnie to zrobię. Nie patrzę tak, że oj, chyba będą nosić te krzesła, to może tak jakoś wymiarkuję, żeby jakąś tamtym przejściem myknąć, bo przecież jestem spracowany i tak dalej. Tylko co mógłbym zrobić dla zboru, dla innych, pracowitość i tak dalej, i tak dalej. Tak się zmienia życie. I mamy w Słowie Bożym takie życzenia apostolskie dotyczące kierunku życia. 2 Tesaloniczan 3:5. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. To nie jest naturalny odruch, naturalny kierunek ludzkiego życia. Ku miłości Bożej, ku cierpliwości Chrystusowej. Nie jest łatwo przekazywać, wyrażać miłość Bożą w życiu na co dzień, w otoczeniu, zwłaszcza ludzi, którzy są czasem dla nas nieprzyjemni i źli. Wtedy nie pojawia się w nas miłość naturalnie. A już zachować w tym cierpliwość, no bo jeszcze od Wielkiego Święta to jeszcze mogę okazać jakąś tam miłość. Ale codziennie? Codziennie? I tutaj jest życzenie, zalecenie apostolskie. Pan niech kieruje wasze serca ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Ach, to właśnie czyni Duch Święty. Kiedy modlimy się, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, robimy rzeczy, możemy zrobić rzeczy, możemy pójść w kierunku, w którym nigdy przedtem nie szliśmy. Nigdy nie mieliśmy być może wcześniej takiego nastawienia, żeby odpuszczać innym. A po prostu puszczać w niepamięć. Byśmy tacy pamiętliwi jak Kargul i Pawlak. Ale teraz Duch Święty to sprawił, że idziemy już w inną stronę, że szukamy tylko okazji, żeby wybaczyć, żeby odpuścić, żeby się pojednać. Nie stać nas było kiedyś na to, a dzisiaj zmienił się kierunek naszego życia. Kiedyś myśleliśmy o tym, żeby tylko nachapać dla siebie, żeby nagrabić jak najwięcej. W tym kierunku szły nasze myśli, cała aktywność życia, żeby więcej i więcej do siebie. A dzisiaj Bóg zmienił kierunek. Duch Święty wypełnił nasze serce, tak jak takiego Józefa w Dziejach Apostolskich czytamy, zwanego Barnabą, synem pocieszenia. I on, co mu Duch Święty zrobił? Że on bierze, sprzedaje swoją posiadłość. No wyobrażacie sobie, żeby ktoś u nas w Gdańsku sprzedał dom i całe pieniądze przekazał na dzieło Boże, na służbę Bożą? Na pewno by go krewni zaciągnęli na srebrzysko. A ten to zrobił, bo Duch Święty skierował jego myśli w inną stronę zupełnie. Co się stało z takim Zacheuszem, który tylko wyciągał od ludzi jak najwięcej, że nagle staje i mówi, oto połowę majątności mojej oddaję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, oddaję w czwórnasób. Co się to stało? Skąd ta zmiana kierunku? Duch Boży wypełnił jego serce. I przy tym wspomaganiu kierownictwo inaczej zaczęło wyglądać. Mało tego, to jest też tak, że my, jako już ludzie odrodzeni z Ducha Świętego, możemy, podejmując różne kroki i decyzje, zrealizować je, dlatego że mamy wspomaganie Ducha Świętego. Bo to, że mamy różne pomysły i pragnienia, to nie od dzisiaj. Tylko, że wiele z nich nie byliśmy w stanie wykonać. Nawet najprostszych rzeczy, że obiecaliśmy, że gdzieś będziemy i nas nie ma. Daliśmy słowo swojej żonie czy swojemu mężowi, będę z tobą, nie opuszczę cię aż do śmierci. No i co z tego wychodzi? Kiedy brakuje wspomagania Ducha Świętego? Ja wierzę, że ze wspomaganiem Ducha Świętego wszystko jest możliwe, bo tak czytamy w Słowie Bożym. Więc kierowanie. A po drugie, działanie. działanie. To wspomaganie ważne jest też przy tym, żeby właściwie działać. Jeśli chodzi o ten nasz zborowy samochód, to przy obrotach powyżej 2000 obrotów włącza się turbina i silnik dostaje takie wspomożenie, że zaczyna lepiej działać. Ona się nie włączy od razu, kiedy tylko się uruchomi silnik. Nie tak, że od razu turbina już aż podrywa, że trzeba trzymać ten samochód, bo on chce już lecieć. No i po drugie, ta turbina musi być i musi być sprawna, żeby się włączyła, kiedy jest tych 2000 obrotów. Bo jak nie ma tej turbiny, to możesz mieć i 3000, i 4 i się zapalić, ale turbina się nie włączy i nie będzie wspomożenia. Wspomaganie to nie jest zastępowanie pracy, tylko wspomożenie pracy. Wiecie, do czego piję teraz? Że Kościół nie może założyć rączek, usiąść sobie wygodnie i mówić, to Duch Święty niech zrobi, bo Duch Święty jest wspomożycielem. Duch Święty chce zobaczyć, że my podejmujemy działanie, że my rozpoczynamy działanie, że liczymy na Niego, że zadbaliśmy o to, rozpoczynając działanie, nie zaczęliśmy bez Ducha Świętego, bo gdybym ja ruszył samochodem bez wspomagania i się spodziewał, że przy 2000 nagle się pojawi to wspomaganie, to byłbym głupi. Kiedy kupowaliśmy samochód, tośmy sprawdzili, czy to jest silnik ze wspomaganiem. I chrześcijanin musi być pewny, że ma wspomaganie Ducha Świętego. Musi prosić Boga o napełnienie Duchem Świętym, ale ma podejmować działanie, nie oglądając się na to, że to Duch Święty go uprzedzi, że Duch Święty za niego coś zrobi, że ma podejmować działanie i liczyć na to, że w pewnym momencie, w pewnej chwili, w pewnej godzinie Duch Święty mu się, że tak powiem, przysłuży, pomoże, włączy się w to dzieło, wspomoże ten nasz trud. Fundamentalną sprawą jest napełnienie Duchem Świętym. A kiedy ono jest, to wtedy zbór może podejmować działanie. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Tam, gdzie się pojawia niemoc już nasza, Duch Święty się włącza, wspiera i wspomoże zawsze. Działając bez wspomagania Ducha Świętego, człowiek marnuje czas. W tym wyścigu, w tym biegu o koronę żywota, w tym trudzie dla sprawy Królestwa Bożego nie zdobędziemy nic o własnych siłach, bracia i siostry. Pan oczekuje, żebyśmy z miłości do Niego, w posłuszeństwie Jego Słowu zaczynali działanie i liczyli na to, że On nas wspomoże. Na każdym etapie działania potrzebujemy wspomagania Ducha Świętego. Jesteście ze mną jeszcze? Myślicie? Razem ze mną podążacie? Zarówno w sprawie kierunku działania potrzebujemy wspomagania Ducha Świętego, żeby nie pójść w niewłaściwym kierunku. Apostołowie tego doświadczali, szli gdzieś, no i czasem okazało się, że w niewłaściwym kierunku i Duch Święty ich nakierowywał, pomagał im skierować aktywność ich służby misyjnej we właściwym kierunku. Także w kwestii motywacji potrzebujemy wspomagania Ducha Świętego, bo może się nam zaplec gdzieś w głowie jakaś motywacja, która nie będzie miała normy Bożej. Będziemy chcieli coś zrobić, żeby pokazać, co to my potrafimy zrobić, a to Duch Święty nas nie wspomoże wtedy. Dlatego potrzebujemy na tym etapie też Jego kierownictwa, wspomagania. Także w sferze skuteczności potrzebujemy wspomagania Ducha Świętego. Bo inaczej będziemy się trudzić, lać pot, może nawet się w końcu zaczniemy denerwować na siebie i wytykać sobie, że to przez ciebie nie mamy efektu, a to przez ciebie, to przez pastora, tak, a to przez tego, że zbór tak nie, i tak będziemy sobie wytykać. Bo jak nie będzie efektów, to tak właśnie często się dzieje. Ludzie się zaczynają kłócić, zakładają spółkę, wspaniale ma być wyglądać, ale po roku czy po dwóch policzyli pieniądze, nie ma efektu, a to przez ciebie, a ty się nie przykładasz, ja więcej pracuję, a ty mniej pracujesz, się zaczyna i już się pokłócili. Zbór potrzebuje wspomagania Ducha Świętego, jeśli chodzi o skuteczność, także jeśli chodzi o jakość. Nieraz mówimy, nie chodzi nam o ilość, ale o jakość. Kościele chodzi o jakość. I to Duch Święty, który bada serce, wie dokładnie, co jest człowiekiem. Taki Szymon Czarnoksiężnik w zborze, gdzie jest Duch Święty, się nie, że tak powiem, nie zahaczy na dłuższą metę. Bo zaraz przyjdzie taki Piotr napełniony Duchem Świętym i powie, co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, bo serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Jakość, liczy się jakość i Duch Święty wspomaga nas, byśmy tę jakość osiągali. No i wreszcie wytrwałość, bo wielu ludzi stać na to, żeby coś przez jakiś krótki czas porobić, a potem już im się odechciewa, już tracą energię. No i Duch Święty przychodzi i wspomaga. I wspomaga, byśmy mogli nie tylko dobrze zacząć, nie tylko chwilowo osiągnąć jakiś sukces, ale żebyśmy mogli trwać przez lata, aż do przyjścia Pana, wiernie wydając wytrwałości owoc. I trzecia sfera wspomagania, wracając do zborowego busa, to jest hamowanie. Zdarzyło wam się kiedyś hamować bez wspomagania kierowcy? Jak się hamuje, jak nie ma wspomagania? Można zrobić proste doświadczenie. Jadąc z górki, wyłączyć silnik i spróbować zahamować. Najlepiej, żeby nie było samochodów przed tobą wtedy. I tak nie przed samym skrzyżowaniem rób próbę. Bo się okazuje, że wtedy skuteczność hamowania spada prawie że do zera. Nie wiesz, co zrobić. Ciśniesz w ten pedał hamulca, a on nie chce hamować, bo jest wyłączone wspomaganie. Bracia i siostry, bez wspomagania w życiu duchowym też można się nieźle rozpędzić i wpakować w coś, co byśmy nigdy nie chcieli się wpakować. Jest wiele takich sfer, w których się bardzo liczy to, że Bóg dał nam Ducha Świętego i zdolność wstrzemięźliwości, zdolność wyhamowania, zdolność wyłączenia, zdolność zatrzymania, powiedzenia nie, powiedzenia stop. To dzięki Duchowi Świętemu. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Cielesne pożądliwości, tego mi się chce i tamtego mi się chce. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha życia, to wszystko napędza ludzi, pędza. I nam też ten wir się tak udziela, też ten podmuch tych, co tam obok nas, pojechał, tam mu się chciało, stąd pojechał, tam mu się zachciało. I nas też porywa, i w tą stronę, i też już byśmy lecieli razem z wszystkimi. Nieraz tak jest. I jak się trzeba umęczyć czasem, żeby nie polecieć tam, gdzie inni polecieli, bo ci SMS-ik przysłali, chodź, chodź, będzie super, imprezkę robimy, chodź. I ty już nie wiesz, co zrobić. No niby jest nabożeństwo, no niby planowałeś sobie, że się spotkasz, ale cię wyrywa, bo będzie fajnie, a może będę mógł Ewangelię pogłosić przed czy po, bo przecież nie w trakcie. Jak wyhamować pożądliwości ciała? Tak rozbudzane dzisiaj, tak podkręcane przez ten świat, przez reklamy. Jak? Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Rzymian 8:13. Duchem sprawy ciała umartwiacie. To Duch Święty jest naszym wspomożycielem, żeby zahamować. Żeby zahamować na czas. Żeby nie pójść, żeby nie wleść tam, gdzie wchodzić nie wolno. To Duch Święty. On nas wspomaga. Bez wspomagania nie dasz rady wyhamować. Inna sprawa. Sprawa języka. Ach, ten nasz język. Język lata jak łopata. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej, naucza Słowo Boże 1 Piotra 3:10. Jeśli chcesz dobrze żyć, to się nieraz zamknij. Tak po naszemu, ja bym, przepraszam, że tak skróciłem ten, sparafrazowałem to Słowo Boże. Ale jak to zrobić? Jak ten język, jak ja wiem to, a z nią się spotkałem. No przecież Nie zobaczyć na jej twarzy ten zachwyt albo to zdziwienie. To jest taka adrenalina. No jak się powstrzymać, żeby tego nie powiedzieć? No jak się powstrzymać? No przecież to jest takie, to tak zniewala ludzi. Słyszeliście o trzech pastorach, co postanowili zrobić kiedyś taki przymierze pastorów. Spotkali się. Ja mówię, że będziemy pracować w jednym mieście dla Królestwa Bożego. No dobra, no ale jak mamy ojca, to musimy o sobie trochę więcej wiedzieć, musimy się otworzyć przed sobą nawzajem, żeby się wspierać w modlitwie. No dobrze, no to musimy powiedzieć, co tam się, z czym mamy problemy. No i pierwszy mówi, bracia, ja muszę się wam przyznać, że ja mam problemy z pożądliwością oczu. Jak zobaczę piękną kobietę, to po prostu to mnie opanowuje i tam już, no co sobie wyobrażam, co z nią robię. Wiem, że to się Bogu nie podoba, to jest grzech. I proszę, żebyście mnie wspierali w tej sprawie, modlili się. No i powiem, no dobrze. A drugi, co ty masz? No ja mam, muszę się przyznać, że mam problem z hazardem. Jak słyszę te dźwięk tego jednorękiego bandyty, czy jak to się nazywa, to po prostu muszę tam zawsze i kończy się tym, że wszystkie pieniądze wydaje i jest wstyd. Przecież to Boże pieniądze. Ja mówię, módlcie się o mnie, no mam problem. No dobrze. No i wtedy tych dwóch patrzy na tego trzeciego. A co z tobą? A jak? Bracia, a ja wam muszę się przyznać, że ja mam problemy z plotkarstwem. I już się nie mogę doczekać, kiedy stąd wyjdę i wszystkim o tym opowiem. To jest ta siła właśnie, która sprawia, że ludzie nie potrafią tego opanować. Jak opanować język? Jak powstrzymać swój język? Jakuba 3,8. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnobrnego, zła, pełnego, śmiercionośnego jadu. Ale kiedy przychodzi Duch Święty? Czytaliśmy Dzieje Apostolskie, 2:4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Co to znaczy? To oczywiście przede wszystkim znaczy, że Bóg dał im nowy, nieznany im dotąd język, w którym cudowne rzeczy duchowe mówili. Ale to jednocześnie znaczy i to, że oto Duch Święty przejął kontrolę nad ich językiem. I będą mówić to, co jest dobre, a nie będą mówić już słów złych. Idźcie i mówcie wszystkie te słowa, które darzą życiem, później powiedział Pan do apostołów. Już nie będą używać języka do złych celów. Będą zdolni opanować swój język, wyhamować złą mowę. Można by jeszcze mnożyć przykłady, ale pora kończyć. Bracia i siostry, to wielkie szczęście, to wielka łaska, że poznaliśmy Boga, że On się nam objawił. To bardzo mądre, że chcesz mieć żywot wieczny. Wierzę, że przychodzisz do tej kaplicy, bo chcesz mieć żywot wieczny, bo nie chcesz razem z tym światem być potępionym. To piękne, że chcesz naśladować Jezusa Chrystusa. To dobrze, że czytasz Słowo Boże i starasz się mówić innym o Jezusie. Ale czy aby nie robisz tego o własnych siłach? Czy masz wspomaganie Ducha Świętego? Chodzi nie o jakieś wspomożenie w jednej chwili, ale o wspomaganie na stałe. Prawdziwy chrześcijanin dzisiaj jest wyposażony od czasu dnia Pięćdziesiątnicy, jest wyposażony w Ducha Świętego, jest prowadzony przez Ducha Świętego. Każdy więc, kto się dzisiaj nawraca do Jezusa Chrystusa, musi zadbać o tę rzecz i prosić Boga o to wyposażenie. Nie wyruszać w świat samochodem bez wspomagania. Zaupewnić się, czy mam wspomaganie Ducha Świętego. Zapytać, czytać Słowie Bożym i modlić się, prosić Boga. Bóg da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, jest powiedziane. Bóg ma to na celu, taki jest Jego zamysł dla prawdziwych chrześcijan, żeby mieli Ducha Świętego. Chodzi o to, żeby chodzić w Duchu Świętym bez przerwy. Położyłem się i zasnąłem, obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. To jest obraz stałego wspomagania przez Ducha Świętego. Chrześcijanin bez Ducha Świętego to To tak jak sportowy samochód z silnikiem od syrenki. To jest żałosne. To jest mizeria. Zbór bez Ducha Świętego to mizeria do kwadratu. To religia, martwa religia. Dlatego prośmy o wspomaganie Ducha Świętego. Śpiewaliśmy pieśń Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. Zaśpiewajmy jeszcze raz tę pieśń. Powstańmy i módlmy się. Najpierw tą pieśnią, a potem to, co w naszym sercu będzie, bo Pan bada nasze serce. Mam nadzieję, że zostaliśmy znowu zachęceni do przemyślenia tej sprawy wspomagania naszego życia, naszego chrześcijaństwa przez Ducha Świętego, że w to święto zesłania Ducha Świętego należy i w ten sposób należy świętować ten dzień posłania Ducha Świętego, że do Pana dzisiaj zawołamy o nowe napełnienie Duchem Świętym. Może Twój układ wspomagania już dawno zardzewiał, już dawno się nie modlisz w obcych językach, chociaż otrzymałeś ten dar. Już dawno nie rozmawiasz z Duchem Świętym, robisz wszystko tak jak wszyscy wokoło. Kręcisz tą kierownicą, pocisz się, męczysz się, ciężko Ci idzie. Módl się dzisiaj o wspomaganie Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, śpiewajmy.